co się stało? Wiadomo o tym, że była krąg krzyżowy i te wszystkie historie, ten nieudany atak na Hitlera. Arystokracja utrzymywała między sobą swoje kontakty, zresztą nie tylko oni, bo ten Łukaszek nie należał przecież do arystokracji, a on był wraz z nimi, zresztą nie tylko on jeden. I co się stało? Sam Matuszka nie był zamieszany w ten spisek, ale oni go przewidywali jako wspaniałego urzędnika, który, jak mówię, znał robotę. Oni go przewidywali na wysokie stanowisko. Chyba miał być prezydentem rejencji, o ile ja dobrze pamiętam. Miał być właśnie i on się pojawiał w korespondencji. No i co się stało? No to przyszli w nocy do Katowic, tam gdzie on spał, no bo on na sobotę, niedzielę przyjeżdżał do rodziny, prawda? I skuli go, podobno strasznie go skatowali. Żona potem już po egzekucji otrzymała te ubrania po nim, więc było widać strasznie dużo śladów krwi, to wszystko było w ogóle straszne. Oni skutego wjeździli z Katowic do Berlina. W bardzo krótkim czasie miał proces, okrutnie go pobili, podobno, zresztą nie podobno, bo ja to widziałam na zdjęciach, jest film nakręcony z tego całego procesu, on w czterech rogach były kamery, one nakręcały cały ten film, bo chodziło nazistom o to, żeby pokazać całemu społeczeństwu, o widzicie tych zdrajców i tak dalej, jak to oni wyglądają, a tymczasem dosłownie wszyscy oskarżeni, oni się zachowywali z taką wielką godnością, że nie pokazali tego filmu, no bo to byłoby zupełnie inny skutek by to miało. No i hrabia Matuszka tam wygląda ogromnie wynędzniały, wychudły niesamowicie, widać po nim ślady tortur na jego twarzy. I co ciekawe, to właśnie syn jego, Mario, zwrócił mi na to uwagę, że mam popatrzeć, że jego ojciec, on cały czas patrzy w górę. Oczy ma zwrócone w górę, mówi w niebo, bo to był szalenie pobożny człowiek. On się ogromnie dużo modlił i w ogóle swoje dzieci tak wdrażał w te wszystkie, no, w praktyki religijne, był bardzo, bardzo poważny, takim pobożnym człowiekiem. Jeszcze jedną rzecz pozwolę sobie powiedzieć, że na Górze Świętej Anny każdego 14 września mamy tą procesję ze świecami. To jest podwieszenie Krzyża Świętego. Uroczystość, którą mamy tam już od wieków, nie? Rok w rok ona się powtarza. Matuszka zawsze na niej był. Zawsze na niej był, na tej procesji ze świecą. Człowiek, który się żarliwie modlił. Był to żarliwy katolik, z takim prawdziwym sercem. No i zachował się wspaniale. Przy tym dzielnie odpowiadał. W ogóle nie ugiął się niczym. Przyjął wyrok śmierci.
Z godnością,
ze spokojem. No i tego samego dnia wykonali ten wyrok śmierci.
14 września.
A Hitler nie pozwolił żadnemu duchownemu księdzu, kapłanom, do tych skazań tu dość zabronił. I ten właśnie kapelan więzienny, on się nazywał Buchholz, on tylko z daleka mógł na nich patrzeć i mógł z daleka swoje czynności, że tak powiem, kapłańskie wykonać, prawda? Tylko im duchowo towarzyszył. Ale taki, no to znaczy, to nawet nie jest oprawca, tylko taki pachołek. On sam był więźniem, któremu kazali te ręce spętać tym więźniom, prawda, przed powieszeniem. To on powiedział tak, podobno właśnie chciał go przeprosić hrabiego, że on to musi zrobić, a hrabia do niego powiedział spokojnie, mówi, że niech się w ogóle tym nie krępuje. I powiedział tak, że to jest wielka łaska zostać powieszonym w dniu podwyższenia Krzyża Świętego. I to były jego ostatnie słowa, hrabiego. Żona nic nie wiedziała. Oni czynili w ogóle rozmaite, no chcieli go uwolnić, chcieli coś o nim dowiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero 3 tygodnie po powieszeniu, po jego egzekucji, żona z dziećmi się dowiedziała, co się stało z jej mężem. Ale w momencie, kiedy się dowiedziała rodzina, no i w ogóle tam to całe środowisko, następnego dnia rano w kościele, tam oni wtedy już mieszkali we Wrocławiu, w tym kościele parafialnym, proboszcz wyszedł do mszy świętej w tym ornacie, w którym się odprawia oficjum za męczenników, za tych, którzy oddali krew, swoje życie, przelali krew za wiarę, za swoje przekonania, czyli po prostu jak gdyby ten ksiądz, ten proboszcz tamtejszy uznał go za męczennika. Tym aktem, prawda? Mhm. Tym aktem go uznał za męczennika. Zresztą wszyscy, ktokolwiek o matuszce się wyrażał, znał go z tamtych czasów. Wszyscy mówili o niej rzeczy po prostu najpiękniejsze. Takie, że w tamtych czasach być takim bohaterem, po prostu od samego początku mówić nie Hitlerowi, to ja tylko powiem jedno, że wstyd mi za Opolan, bo 7 lat trzeba było walczyć o to, żeby zawiesić tę tablicę. 7 lat. Od momentu, kiedy ja wystąpiłam po raz pierwszy, że taką postać, który był tak wspaniałym człowiekiem, tutaj dla Opola tyle zrobił, dla tego całego, w ogóle był świetnym człowiekiem, że trzeba było 7 lat od pierwszego mojego wystąpienia do zawieszenia tej tablicy.
Pani profesor, wyjaśnijmy osobom spoza Opola, o jaką tablicę chodzi, gdzie ją można znaleźć?
No przecież ona zdobi ulicę, tam właśnie, gdzie było starostwo przedwojenne, to powiatowe, a na tym pierwszym piętrze, tam gdzie jest ten balkon, no to tam było jego mieszkanie służbowe. I tam jest ta cała historia związana z tym balkonem, kiedy to był 33 rok, kiedy bojówka taka szła od strony rynku, chcieli na tym starostwie zawiesić sztandar, ten taki nazistowski, nie? A co zrobił hrabia? On się nie przejmował. Oni się tam wchodzą na piętro, a przecież on był oficerem. On brał udział w I wojnie światowej. W ogóle jego relacja jest opublikowana, ja ją opublikowałam w kwartalniku, który osobiście redaguję, polsko-niemiecki, bo mi rodzina dała do dyspozycji i pozwoliła mi opublikować, nawet bardzo chcieli. I on był po prostu oficerem w czasie I wojny światowej. To był człowiek jak należy. No więc oni przychodzą, a on im powiedział, oczywiście po niemiecku, ja to powiem po polsku, że baczność w tył wzrok, naprzód marsz. I oni normalnie, cała duża grupa, ona go posłuchała, a był niewysokiej postury. To był człowiek raczej niski. Miał chyba 160 centymetrów wzrostu. No, a taki wielki duchem. I oni w ogóle wszyscy wyszli. I ten syn, hrabia Mario, powiedział mi, że do samego końca ani jego żona, czyli matka tego hrabiego, i właśnie hrabia matuszką jej nie pozwolili, żeby tam jakoś zawisła jakaś taka chorągiew, nie taka, jakaś swastyka czy coś tam takiego. No więc dlatego no chcieliśmy, prawda, że tak powiem, te śląskie gremia związane z tą starą historią, naszą historią, prawda, no żeby go jednak uczcić, żeby choć on jeden w Opolu miał swoją tablicę. Wielki bohater, to jest nasz bohater.
I od grudnia 2009 roku jest, jak słyszymy, dzięki tej konsekwencji, pani profesor.
Oj, to była ciężka walka. Ja już nie chcę mówić, jakie były opinie, co ludzie mówili. W ogóle na ulicy mnie zaczepiali. Co pani tu nam Niemca daje?
Ale dzisiaj już wiemy, jaki to był Niemiec i jak
jeszcze,
godnie
jeszcze
się...
Jeszcze był problem. Powiedzieli, że ze szpeci ten budynek, prawda? A jest piękny pałacyk taki. A mój przyjaciel, Adolf Gustaw, panis, powiedział, powiedz im, żeby się nie bali. Ja im na pewno nie zeszpecę. Przecież ja im zrobię dzieło sztuki, nie? I razem z żoną tam chodzili, oglądali, takie w ogóle jakby przymiarki robili. No przecież tej tablicy nawet nie widać.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, idąc ulicą Krakowską, od rynku zbliżając się do dworca głównego, odległości jakichś 200-250 metrów, po lewej stronie, pomiędzy Empikiem a hotelem Mercure, znajduje się właśnie ten budynek, o którym tak pięknie opowiadała pani profesor, znajduje się tablica, ale też dodajmy, bo historia tego budynku ma swoją kontynuację. Niestety po zakończeniu II wojny światowej w tymże właśnie budynku Urząd Bezpieczeństwa urządził swoją katownię i jest też inicjatywa, która również toczy się już od kilku miesięcy, żeby po drugiej stronie tego wejścia umieścić drugą tablicę upamiętniającą. To może spowodować paradoksalnie, że osoby zainteresowane tą historią powojenną, czytając tą tablicę po prawej stronie, będą też czytały właśnie o grafie Matuszce.
Punktualnie 19:30, a więc szanowni państwo, połowa naszego programu już za nami. Pani profesor sama jest chyba zdziwiona, jak szybko ta pierwsza część przeleciała. My za moment wracamy do rozmowy. Myślę nie tylko o Michaelu von Matuszce, bo dzisiaj o tych postaci tak naprawdę jest bardzo, bardzo wiele.
Informacja, misja, rozrywka. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.
Wracamy do naszej rozmowy poświęconej przynajmniej jak do tej pory, jak przez te pierwsze 30 minut Michaelowi grafowi von Matuszce, nieco zapomnianej postaci w Opolu, natomiast no, już ustaliliśmy przed chwilą z panią profesor Rostropowicz jedną z naprawdę chyba najbardziej niesłusznie zapomnianych postaci, tak bym powiedział. Pani profesor, ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące informacji znalezionej w internecie. Podobno hrabia von Matuszka być może że niebawem będzie beatyfikowany.
A ja pozwolę sobie dołożyć do tego pytania Mariusza. Jak wygląda współcześnie recepcja tej postaci w Niemczech? Wiemy o tym, że w Opolu jest tablica, że przez długie lata zupełnie był nieznany. Czy jest to postać, o której na przykład młodzież w niemieckich szkołach się uczy? Czy ma swoje ulice?
No, więc może ja najpierw odpowiem na to pierwsze pytanie. Ja słyszałam, to było dość dawno temu, że w Niemczech była grupa absolwentów Matthias Gimnazjum we Wrocławiu, który właśnie Matuszka też kończył, że oni chcieli wystąpić, żeby go beatyfikować. Ale nie są mi znane losy tej całej historii, tego ja nie wiem. Na jedną rzecz tylko chcę zwrócić uwagę, że jest coś takiego, co się po łacinie mówi vox populi, vox dei. No i ja ciągle tutaj słyszę, ktoś mi mówi o Matuszce, to mi mówi, święty Matuszka. Ja mówię, chwileczkę, o co? Nie. Ja mówię, nic takiego. Jak ktoś tam się na przykład pomyli. Na przykład zdarzyło się, nawet niedawno temu, koleżanka pisała jakieś tam postacie, też potrzebowała do czegoś. I nagle patrzę, ona napisała, Matuszka. No ja jej też powiedziałam, no nie, to proszę pani, proszę to skreślić, bo to...
Za szybko.
Nie jest przecież święty, nie? Zgódźmy się na tą jedną rzecz, że jest bardzo dużo świętych, tak według mojego zdania, w kalendarzu, którzy chyba nie byli świętymi, tak według mojego przekonania, jak czytam ich życiorysy i tak dalej, prawda? Gdzieś tam z jakichś dawnych wieków. Z kolei jest na przykład, w moim odczuciu, jest dużo świętych, którzy nie są beatyfikowani, ani kanonizowani, a świętymi są. Działają po swojemu. I tak myślę sobie. I wiem o tym, że Matuszka jest wpisane, bo sama to widziałam, do takiego leksykonu, gdzie są ujęci ci męczennicy z okresu nazistowskiego. To jest niemiecki taki leksykon i tam po prostu właśnie też sprawdzałam niektóre dane i wiem, że on tam jest ujęty. Mi się wydaje, że to zupełnie wystarczy, a co będzie dalej, to zobaczymy.
Śląski świadek wiary i męczennik. Takie określenie znalazłem.
No to jest właśnie to, właśnie świadek wiary i męczennik, no i to chyba wystarczy.
A to jego postrzeganie współcześnie w Niemczech, znajomość. Spotykała się pani profesor właśnie tutaj z...
Więc rzeczywiście są inne wielkie takie nazwiska, właśnie jak Stauffenberg, prawda? Więc oni się ciągle mówi o tym, ale on też jest znany. On też jest znany jako jak się pisze o nim w Niemczech. No bo to wszystko, co napisali, to ja musiałam przeczytać przecież, że to jest najbardziej taki świetlany i najbardziej znany męczennik z terenu Śląska. Prawda? Czyli po prostu on tak jak gdyby należy do naszej tej historii tutaj śląskiej, konkretnie bym powiedziała tej bardzo już opolskiej.
Dokładnie tak. Proszę państwa, przypomnijmy, przechodząc ulicą Krakowską przy numerze 53, zachęcamy, żeby się zatrzymać przy tablicy, przeczytać i po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy i co możecie państwo przeczytać w czwartym tomie Opolan znanych i nieznanych, okres międzywojenny. Bez wątpienia jest to postać, która zasługuje na to, żeby Opolanie o nim wiedzieli więcej niż jest to do tej pory.
Marku, zatrzymajmy się może przy tej książce. Jeszcze jedno zdanie w kierunku wszystkich naszych słuchaczy. Szanowni państwo, dokładnie tak jak przed tygodniem, czekają na państwa książeczki, które pod koniec programu będą w ramach kolejnego konkursu zaoferowane dla wszystkich. No właśnie, zostawmy to na razie na koniec. Dla wszystkich, którzy z nami zostaną do godziny 20, szybki konkurs na sam koniec programu.
A już wiemy, że zainteresowanie jest duże, bo kilka egzemplarzy w ubiegłym tygodniu rozdaliśmy. Jest z nami pani doktor Marta Rostropowicz-Miśko, przypomnę, polityk społeczny, Uniwersytet Opolski. Pani doktor jest autorem tekstu poświęconemu Georgowi Nerlichowi, malarzowi, grafikowi, rysownikowi. Ja rozpocznę tylko od jednej krótkiej informacji. Urodził się w Opolu 6 stycznia 1892 roku na wyspie. I co było później?
No właśnie, i wyspa Pasieka jest jakby kluczowa dla tej postaci. I fakt, że tam się urodził i przez pierwsze lata swoje dzieciństwo aż do młodości mieszkał na Pasiece, miało ogromny wpływ na jego twórczość. A dlaczego? No bo w ówczesnych czasach, no ponad 100 lat temu, Pasieka była właściwie niezamieszkała. Stały tam pojedyncze budynki,
Przypominała troszeczkę naszą wyspę Bolko dzisiejszą.
Tak, stały pojedyncze budynki, mieszkało tam bardzo mało osób, a przeważała przede wszystkim dzika natura. Drzewa, krzewy, łąki, różnego rodzaju rośliny. I właśnie młody Georg Nerlich no, wychowywał się właściwie na łonie natury. I codziennie obcował z pięknymi widokami tej przyrody, zwierząt, natury. I wywarło to na nim ogromne wrażenie. Zresztą on taką ciekawostkę podam z jego życia, jak był już młodym chłopcem dorastającym, to ówczesne władze miasta chciały wyciąć kilka buków na Pasiece, żeby zrobić ścieżki spacerowe dla mieszkańców Opola. I on wtedy napisał list do władz miasta, prosząc, żeby tych buków nie wycinać, bo one są dla niego bardzo ważne. I nawet w swojej autobiografii, w takiej krótkiej autobiografii, którą napisał, mówił, że miejsce, w którym on mieszkał i dorastał, to był raj. To był raj w domu zbudowanym przez jego ojca. I o tym, dlaczego to było takie istotne dla jego malarstwa, to może powiem później, a teraz kilka zdań z jego życiorysu. No więc artysta ukończył w Opolu szkołę podstawową, później skończył również gimnazjum humanistyczne, które mieściło się i dalej jest przy ulicy Mądrzyka w tym budynku. W 1912 roku zdał maturę i odbył praktykę budowlaną. Po maturze podjął studia na kierunku architektura, ponieważ marzeniem jego ojca było, żeby on został architektem. Jednakże ten pęd do malowania, tą chęć tworzenia była tak ogromna, że zmienił kierunek kształcenia i zapisał się do Wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. I w 1911 roku zdobył dyplom, zdał egzamin, który go uprawniał do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie sztuki. I pracował właśnie między innymi we Wrocławiu, w Katowicach, a nawet w tym gimnazjum tu w Opolu, które jako młody człowiek kończył i uczył właśnie uczniów sztuki. No po wojnie w 1946 roku wyjechał do Drezna i tam przez 2 lata tworzył jako wolny malarz. W 1948 roku został już zatrudniony jako profesor grafiki i malarstwa na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Technicznej właśnie w Dreźnie. No i przez całe lata w tej szkole pracował, ale w 1958 roku już postanowił odejść na emeryturę, co jednak nie zmieniło faktu, że w dalszym ciągu jakby utrzymywał z uczelnią kontakty. Przez 10 lat współpracował, brał udział w wielu pracach, spotkaniach. Natomiast z malarstwa właściwie do samego końca nie zrezygnował, tworzył przez całe życie.